Trzeci sektor.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Dziś spotykamy się z przedstawicielami Fundacji Pomóż Im, a w naszym studiu Ewa Sadowska, wiceprezes Fundacji do Spraw Medycznych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Krystyna Skrzycka, wiceprezes Fundacji do Spraw Rozwoju.
Dzień dobry.
I Miłosz Karbowski, media manager, czyli marketing Fundacji.
Dzień dobry.
Fundacja Pomóż Im, proszę przypomnijcie mi Państwo w kilku słowach, czym się zajmujecie.
Nasza fundacja głównie zajmuje się prowadzeniem białostockiego hospicjum dla dzieci, czyli swoją opieką otaczamy dzieci, które są u schyłku swojego życia, które są przewlekle chore, często w stanie terminalnym i przebywają we własnych domach, w środowisku tym, który jest dla nich najbardziej sprzyjający, otoczone miłością swoich rodziców, rodzeństwa, bliskich, przyjaciół, znajomych. A my jesteśmy tymi dobrymi ciociami i wujkami, którzy przyjeżdżają do ich domów i tak naprawdę sprawujemy tą medyczną opiekę, by była jak najmniej uciążliwa zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców, ale też by była możliwa w domu.
Powiedziała pani o ważnych kwestiach, o dwóch kwestiach. Z jednej strony jesteście ciociami, wujkami, a z drugiej strony mówicie o pomocy medycznej, więc jak rozumiem, chodzi tutaj o opiekę zarówno tą stricte zawodową, profesjonalną, jak i czysto ludzką.
Dokładnie. Są sytuacje, kiedy trzeba wykonać jakiś zabieg dziecku, ale robi się to w taki sposób, żeby jak najmniej bolało i wiele czasu, zanim dojdziemy do wykonywania pewnego zabiegu, spędzamy na tym, żeby porozmawiać, pobyć, pobawić się, pośpiewać, co może dziwić w niektórych innych placówkach medycznych, ale tak jest, a później dopiero przystępujemy, ponieważ do tych zabiegów, ponieważ dla nas ważne jest, że przychodzimy do dziecka i widzimy najpierw dziecko, a potem jego chorobę i to, co jest potrzebne, nie zapominając o tym, że dziecko rządzi się swoimi prawami. Potrzebuje właśnie czasu zabawy, bycia, śmiechu, radości i wtedy może prościej jest nam wykonywać to, co jest też tą medyczną częścią naszej działalności. Oczywiście nie zapominamy też o tej całej, szerokiej gamie pomocy, którą dajemy naszym rodzinom w postaci zarówno wsparcia psychologicznego, gdzie nasi psycholodzy wspierają, są na różnych etapach, zarówno tym pierwszym buntu niezgodzenia się na chorobę, przez kolejne godzenie się z tą chorobą, aż do momentu odejścia dziecka, tworząc grupy wsparcia w żałobie. I wiadomo, sytuacja choroby dotyka całej rodziny, więc nie może zabraknąć asystenta rodziny i naszego super pracownika socjalnego, który myśli o tym, o czym czasami rodzice nie myślą, bo skupieni są właśnie na opiece nad dzieckiem. Więc szeroki wachlarz naszej działalności medycznej w białostockim hospicjum dla dzieci.
Dużo czasu poświęcacie nie tylko samym pacjentom, dzieciom, ale i samym rodzinom, rodzicom, rodzeństwu.
Tak, ponieważ oni sprawują główną jakby taką formę wsparcia dla dziecka i ważne dla nas jest to, żeby zadbać o ich potrzeby. W niedługim czasie, w najbliższych tygodniach zabieramy mamy, czyli te, które najczęściej i najdłużej są przy dziecku, na różne wyjścia takie integracyjne, żeby też pobyły ze sobą nawzajem, żeby się nawzajem wzmacniały. Jest tam też nasz psycholog, asystenci rodziny i tworzymy taką grupę wsparcia dla tych mam, dla tych opiekunów. Dbamy też o rodzeństwo. Często zdarza się, że pielęgniarka przyjeżdża i lekarz do pacjenta, a asystent rodziny wychodzi na przykład ze zdrowym rodzeństwem na podwórko, na spacer, na plac zabaw, co też można zobaczyć na naszym fanpage'u, bo staramy się też uwieczniać te chwile takie radosne, żeby pokazać właśnie, że hospicjum to tak, to jest taki trudny nasza działka pracy, ale tam jest naprawdę tyle życia i tyle radości i my w tym uczestniczymy na co dzień.
Zastanawiam się, jak ważną rolę w waszej działalności odgrywają działania, można by powiedzieć, edukacyjne, bo zorganizowaliście ogólnopolską konferencję o opiece paliatywnej. Po co i do kogo ją kierowaliście?
Konferencja naukowa była skierowana głównie do środowiska medyków, którzy zajmują się pediatrią, czyli pracą z dzieckiem. Chcieliśmy pokazać, że opieka paliatywna, pediatryczna jest na styku pediatrii i opieki paliatywnej, więc na naszą konferencję przyjechały zespoły z 26 hospicjów z całej Polski. Byli rezydenci z Białegostoku, lekarze z naszego miasta, z naszych szpitali, którzy na co dzień też pracują z naszymi pacjentami, którzy zdarza się, że trafiają do szpitala z jakimś załamaniem albo z koniecznością założenia specjalistycznych, nie wiem, rurki tracheostomijnej czy gastrostomii, tak? I są w szpitalach. To nie tak, że nie ma lekarz z nimi kontaktu. Więc ta konferencja była takim miejscem spotkania wielu specjalistów, głównie opieki paliatywnej pediatrycznej, czyli dziecięcej, byśmy mogli też się podzielić takimi swoimi trudami, które niesiemy, bo jest to bardzo wyczerpująca tak naprawdę praca, ale też bardzo rozwojowa z drugiej strony. Każde z hospicjów zmaga się z różnymi problemami, ale też nowymi wyzwaniami. I u nas na przykład teraz taką nową działalnością na szerszą skalę, którą prowadzimy, która tak naprawdę towarzyszy nam już od 10 lat, ale widzimy narastanie ilości kobiet właśnie, których dotyka taki problem, to jest perinatalna opieka paliatywna. Czyli kobieta w ciąży dowiaduje się o chorobie swojego dziecka, jeszcze nienarodzonego, i często pozostaje taka bezradna, z trudnymi emocjami, z lękami. Ma wybór, prawo polskie dopuszcza aborcję w takich sytuacjach. Są kobiety, które jednak widzą w płodzie, tak, dziecko, które chcą obdarzyć miłością, troską i dać im życie. I wtedy jest nasze perinatalne hospicjum, które oferuje pomoc psychologiczną, pomoc lekarską, ginekologa, badań. I często towarzyszymy kobietom przy porodzie. Jeśli dziecko jest na tyle silne i może wyjść do domu, otaczamy bezpośrednio je opieką hospicyjną, tak żeby nawet przez chwilę kobieta i dziecko nie były same, ale też żeby jak najkrótszy był okres bycia w szpitalu, i jakby dbamy o nich już w hospicjum naszym domowym. Ale zdarza się też, że dziecko umiera przy porodzie albo chwilę po porodzie, i wtedy też towarzyszymy z opieką duchową. Często jeśli rodzic wyraża chęć ochrzczenia dziecka na przykład, zrobienia zdjęcia, jakiejś pamiątki, towarzyszymy w tym wszystkim i otaczamy taką psychologicznym płaszczem w grupach wsparcia później, żeby w tych trudnych chwilach, przed którymi staje kobieta, często małżeństwo, rodzina, żeby nie byli sami. I po to też jesteśmy.
Dużo jest takich instytucji w Polsce, bo wasze hospicjum działa już 10 lat. Jak to wygląda w skali kraju?
Właśnie ta konferencja była też takim momentem, kiedy dzieliliśmy się, kto prowadzi takie perinatalne hospicjum dla dzieci. I okazuje się, że jest to potrzeba naszych czasów w całej Polsce. I wiele hospicjów podjęło taką inicjatywę i prowadzi właśnie takie ośrodki opieki perinatalnej. Ta informacja powoli dociera do społeczeństwa i to spotkanie nasze też w czasie konferencji było takim czasem wymiany doświadczeń, jak robić to skutecznie, jak pomagać, jaka jest potrzeba. To taki trudny temat i rozwojowy, ale też współpracowaliśmy tutaj w czasie konferencji i widzimy potrzebę dalszej rozwoju współpracy z innymi specjalistami, którzy neonatologami, położnikami, ginekologami, tak, którzy dobrze, żeby mieli tę informację, że my jesteśmy i kompleksowo troszczymy się o kobietę, każdy ze swojej działalności dla dobra i dziecka, i tej rodziny, tak, która potem pozostaje i żyje dalej.
Okazuje się, że żeby nieść tego rodzaju pomoc w ramach waszej działalności, trzeba po prostu zaistnieć w świadomości osób, które z tej pomocy mogłyby skorzystać. Prowadzicie bardzo różnorodne działania, że chociażby wspomnę akcję Pola Nadziei. To już niebawem, rozpoczął się październik, a więc ruszacie i wy.
Dokładnie tak. Jak co roku już od 10 lat prowadzimy kampanię Pola Nadziei. Króciutko przypomnę, kampania jest akcją przypominającą i właśnie uświadamiającą społeczeństwu o tym, że wśród nas są osoby, w naszym przypadku dzieci, które są nieuleczalnie chore i które tak naprawdę oczekują, potrzebują naszej obecności, naszego wsparcia w różnym zakresie. Tutaj, tak jak koleżanka powiedziała, nasz wachlarz jest bardzo szeroki, przez medyczną opiekę psychologiczną, pielęgniarską, duchową, ale i takiej zwykłej obecności ludzkiej, tak? Bo ten spacer ze zdrowymi dziećmi, czy zabranie chociażby mam na filiżankę herbaty czy kawy, jest równie potrzebny jak opieka medyczna, którą świadczymy.
Jak w tym roku rozpocznie się akcja Pola Nadziei? Zaczynacie gdzie i kiedy?
Zaczynamy w Łomży 7 października. Tam też co roku robimy inaugurację taką osobną dla tamtego rejonu z racji tego, żeby ułatwić tamtejszym mieszkańcom właśnie dotarcie również do naszych działań i do tego, żeby nam pomagać, opiekować się naszymi podopiecznymi, z uwagi na to, że mamy również podopiecznych w tamtym rejonie. Następnym etapem to jest Białystok 8 października w Urzędzie Wojewódzkim na ulicy Mickiewicza. Jak co roku inauguracja uroczysta kampanii Pól Nadziei. Spotykamy się z nauczycielami, z placówkami, z dziećmi, które chcą aktywnie uczestniczyć w naszej kampanii, chcą pomagać i angażować się w to, co my robimy.
Który to już raz?
10.
Dziesiąty. Czy na przestrzeni tych lat pojawiają się coraz liczniejsi chętni, by żonkile zasadzić, by wziąć udział w tej akcji, by wspomagać waszą inicjatywę?
Na przestrzeni tych lat jak najbardziej. Zaczynaliśmy od kilkudziesięciu placówek. W tym momencie aktywnie wspiera nas około 150-160 placówek rokrocznie.
To są przede wszystkim szkoły, czy nie tylko?
To są szkoły, przedszkola. Również zachęcamy studentów naszych tutaj uniwersytetów i politechniki, ale głównie szkoły na różnym szczeblu.
Po inauguracji, co będzie działo się dalej?
Tradycyjnie, symbolicznie zasadzimy, każdy w swoim miejscu stworzy takie pole nadziei, które właśnie będzie przypominać o tym, że wspieramy nieuleczalnie chorych. Szkolenia dla wolontariuszy, spotkania z dziećmi, młodzieżą, uświadamianie szerszej grupie społeczeństwa, że jesteśmy i że hospicjum to nie jest właśnie to miejsce, gdzie tylko i wyłącznie mówimy o umieraniu, ale to jest miejsce, gdzie tak naprawdę cieszymy się każdym dniem, każdą chwilą dziecka, bo nie mamy świadomości, ile ono jeszcze będzie nam towarzyszyło.
Jeśli słyszą nas ci, którzy jeszcze w tej akcji nie brali udziału, a chcieliby to zrobić, to no właśnie, jak to zrobić?
To zapraszamy do kontaktu. Przystąpienie do akcji jest bardzo proste. Wystarczy wypełnić deklarację uczestnictwa na naszej stronie www.pomozimim.org.pl. Znajdziecie Państwo kontakt do koordynatora wolontariatu. On już dalej pokieruje, co i gdzie należy wysłać.
W planie Waszych zajęć, jeśli chodzi o działania różnego typu, jest także organizacja warsztatów Moc jest w Tobie. Na czym to polega?
Warsztaty, które kierujemy do rodziców, opiekunów, po to, żeby pomóc im odnaleźć tą moc. Po to, żeby oni również pamiętali o trosce nad sobą, o opiece własnej, zadbaniu o własne zdrowie psychiczne i fizyczne, bo jeśli im zabraknie sił, no to i dziecku będzie dużo trudniej funkcjonować.
Przez 10 lat zdobyliśmy duże doświadczenie w pracy z rodzinami i pokusiliśmy się o to, żeby wyjść naprzeciw innym rodzicom, którzy często w zaciszu swoich domów, niekoniecznie z dzieckiem umierającym, ale przewlekle chorym, niepełnosprawnym, sprawują właśnie też opiekę, często godzą to z pracą zawodową, a czasami właśnie nie, oddając się zupełnie tej posłudze na rzecz chorego dziecka. I takie wzmacnianie w czasie takich warsztatów, to są warsztaty psychoedukacyjne, można powiedzieć. Takie poruszamy tematy jak na przykład, jak sobie radzić ze stresem, jak sobie radzić z silnym lękiem o zdrowie, o życie. Poruszamy tematy szeroko pojętej komunikacji empatycznej ze swoim dzieckiem, ale też mężem, dziećmi pozostałymi, bo często są to trudne relacje, które pojawiają się w rodzinie. Czyli jak skutecznie, jak z miłością się komunikować. I właśnie ten kolejny moduł dotyczący takiego poczucia własnej wartości, takiego wzmacniania siebie. Jak zadbać o siebie, żeby być wsparciem dla innych. Mamy za sobą już dwie takie edycje w ramach tego projektu Moc jest w Tobie i odzew rodziców jest bardzo pozytywny i widzimy, że no jest duża potrzeba. Oprócz tych warsztatów, dzielenia się, jest to też forma spotkania rodziców ze sobą nawzajem, wymiany doświadczeń i wzmacniania siebie, tworzenia nowych relacji.
Listopad to w działalności Państwa instytucji wyjątkowy czas również ze względu na to, iż jest to miesiąc dobroczynności, a więc pojawiają się kolejne formy pozyskiwania środków na działalność, no bo przecież one są konieczne. To powiedzmy o tym miesiącu, co się będzie podczas listopada działo.
To ja tylko przypomnę, miesiąc dobroczynności to jest nasza autorska akcja, poprzez którą chcemy pokazać, jak łatwo jest pomagać. że pomaganie tak naprawdę może być przy okazji, może się odbywać niezauważone tak naprawdę. Możemy bawić się, możemy uczestniczyć w różnego rodzaju imprezach i przy okazji pomagać.
Jako przykłady podajmy te wydarzenia, które są na pewno już dla wielu naszych słuchaczy doskonale znane i kojarzone z Fundacją Pomóż Im. Mam na myśli i bal, i charytatywny, i koncert charytatywny.
W tym roku te dwie imprezy odbędą się pod koniec listopada. 23 listopada odbędzie się bal charytatywny w hotelu Trauguta 3, na który zapraszamy, kontakt do nas i chętnie będziemy gościć wszystkie wyjątkowe osoby, które będą chciały się z nami bawić. Natomiast 26 listopada w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbędzie się koncert charytatywny pod nazwą Wielkie Głosy Małym Bohaterom z Białostockiego Hospicjum i będzie to wydarzenie na pewno wyjątkowe w skali miasta, myślę, że regionu. Wystąpią wybitni polscy śpiewacy Artur Ruciński, Rafał Siwek i Jacek Laszczkowski, a towarzyszyć im będą dwie bardzo uzdolnione sopranistki Ewelina Osowska i Gabriela Gołaszewska oraz Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej pod batutą Wojciecha Semrę Siemianowskiego. Artur Ruciński to jest ścisła czołówka światowego śpiewu. To jest człowiek, który występował na największych scenach. Metropolitan Opera w Nowym Jorku, w La Scala w Mediolanie, w Royal Opera House w Londynie. I jakość tego występu będzie po prostu niezwykła. Nasza opera też jest niezwykła, więc myślę, że to będzie wydarzenie i dla koneserów tej muzyki, a także dla osób, które po prostu chcą pierwszy raz coś takiego zobaczyć, bo nie wiem, czy to się da kiedyś jeszcze i kiedy powtórzyć. No, dla nas jest bardzo miło, że tak wybitne osoby kultury chcą wystąpić i nam pomóc.
Wszyscy ci, którzy chcieliby wspomóc waszą działalność, czyli też wziąć udział czy w balu, czy w koncercie, muszą nabyć wejściówki. Jak to zrobić?
Najprościej śledzić naszego Facebooka i wchodzić na naszą stronę. Tam wszystko umieszczamy. Informacje są aktualne. Jeśli chodzi o bilety na koncert, można to zrobić też po prostu w kasie opery lub na portalu bilety24.pl. lub przez stronę opery zajrzeć na repertuar, tam też jest odnośnik, więc kupuje się tak standardowo, jak na każde wydarzenie w operze. U nas już jest społeczeństwo chyba takie, które się do tej opery bardzo przyzwyczaiło.
A różnica jest taka właśnie, że ta cegiełka idzie na rzecz dzieci, tak?
Tak,
więc
no
warto skorzystać.
Duża różnica.
Tego typu działania z waszego doświadczenia najczęściej spotykają się ze sporym odzewem, więc pewnie tych biletów może lada chwila zabraknąć.
Liczymy na to.
Mogę powiedzieć, że bal nam zaczął schodzić praktycznie od razu. Natomiast jeśli chodzi o koncert, to w tej chwili zaczynamy jakby promować bardziej to wydarzenie.
No bo rzeczywiście zostało trochę czasu jeszcze, tak, do 26 listopada, no to już jest jeszcze sporo.
Mamy nadzieję, że nie będzie z tym kłopotów i się zobaczymy w dużej grupie na koncercie.
Tego państwu życzę i oczywiście gratuluję tego, co udało się już osiągnąć na przestrzeni tych 10 lat hospicjum i działalności całej instytucji. Dziś moimi gośćmi byli Ewa Sadowska, wiceprezes Fundacji Pomóż Im do spraw medycznych, Krystyna Skrzycka, wiceprezes Fundacji do spraw rozwoju i Miłosz Karbowski, media menadżer. Dziękuję państwu bardzo.
Dziękujemy ślicznie.
Trzeci sektor.